Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy się poddać Tobie, że możemy poddać Tobie nasze myśli, nasze serca. Dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz w mocy i autorytecie na tym miejscu, że Ty, Panie, oddalasz wszelkie zamieszanie, wszelkiego ducha zwątpienia i goryczy, krytyki. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem pokoju. I dzisiaj z tego pokoju chcemy korzystać, nawet mówiąc trudne rzeczy, chcemy korzystać z Twojego pokoju, chcemy korzystać z Twojej łaski. Poddajemy się Tobie całkowicie. Ty działaj w nas, operuj w nas i dotykaj się nas. Panie, potrzebujemy być przemienieni na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. W imieniu Jezusa. Amen. Myślę, że dużo prościej byłoby nam, chrześcijanom, czy w ogóle Kościołowi, gdyby ludzie w Kościele byli bardziej jednorodni. Lubimy, żeby ludzie byli do nas podobni. Podobne zainteresowania, podobne działania, podobne zrozumienie pewnych rzeczy. Ale okazuje się, że Kościół jest pełen różnorodnych ludzi. Więc jak Bóg postępuje z nami? Mówi do nas w sposób zachęcający. No bo potrzebujemy zachęty. Ale koniom w pyski wkłada się wędzidła nie po to, żeby je zachęcić, tylko żeby nimi kierować, tak? One, wędzidło jest niewygodne, ale konie musi nosić, bo inaczej tak do końca nie wyjdzie iść. A kiedy jeździec na koniu siedzi, już nie mówię o tym woźnicy, który na koźle siedzi, na wozie, to oprócz wodzów ma jeszcze szpicrutę albo bat, żeby czasami konia może nie mocno uderzyć, ale przynajmniej mu pokazać, że to nie są żarty, że trzeba iść tak jak trzeba. Bo są ludzie, którzy chcieliby tylko narzekać. Z jakiego powodu ludzie narzekają w Kościele? Bo ktoś nie zrobił tak, jak należało zrobić, tak? Bo Słowo Boże mówi tak i tak. I to są ludzie zasadniczy i wydaje się, że nam trzeba takiej zasadniczości, tylko Biblia mówi, miłosierdzie góruje nad czym? Nad sądem, tak? Miłosierdzie góruje nad sądem. To nie znaczy, że wszystko się przykrywa, ale to znaczy, że czasami człowiek zrobi coś albo nieświadomie, albo dlatego, że nie umie inaczej. Ale serce ma właściwe. Wzrastać chce. Nawet jak zrobił coś nie tak, to on chce się zmieniać. Dlatego on potrzebuje zachęty. Bo ludzie, którym się nie udaje, jeżeli znam takich ludzi, to raczej widzę, że ci ludzie sami siebie oskarżają. Oni chcieliby być lepsi. Wy, którym się nie udaje. Mi się czasami też nie udaje. Wiecie, jak czasami się denerwuję? Myślę sobie, ile razy? Zrobię coś, poprawię i źle. Poprawię i jeszcze jej źle. I jak kafelki układałem, tak szczeliłem kafelką na drugą ścianę, to tylko drzazgi poszły. Moja żona mówi, ale wierzący. Wierzyłem, że się nie rozbije. Ale musiałem dać upust mojej złości, bezsilności, bo okazuje się, że nie do końca mi się udaje. Nie jestem doskonały. Myślałem, że już potrafię. Jakby ktoś stał i mnie krytykował wtedy, to chyba bym się załamał. Potrzebuję odpocząć wtedy i potrzebuję uwierzyć, że jednak uda mi się, jeżeli do tego podejdę w inny sposób. Potrzebuję wtedy zachęty, a nie krytyki. Więc ludzie są malkontentami czasami, ponieważ takim się ułożyło, albo widzą takie rzeczy, albo też w ich życiu występują bolesne sprawy. Albo stracili swoją pierwszą miłość. Wiecie, co się dzieje, jak człowiek straci pierwszą miłość? Jak ma pierwszą miłość, to ma bielmo na oczach. Tylko na oblubienicę, czy na oblubieńca patrzy. Ale jak stracił pierwszą miłość, to nagle dostrzega, że są ładniejsi i ładniejsze. Czy przystojniejsi i ładniejsze, tak? że środowisko jest urozmaicone i że można oko zawiesić to tu, to tam. A wcześniej nie widzieli tego, bo mieli pierwszą miłość. Więc jeżeli nie ma pierwszej miłości, to ludzie zaczynają jakby mniej Boga widzieć, mniej się Nim zachwycać, mniej się Nim fascynować, mniej szukać okazji do społeczności z Nim. Wszystko inne jest lepsze. Dlaczego to wszystko inne jest lepsze? No bo szczególnie ci, którzy cokolwiek w Kościele robią, mamy grupę takich ludzi, którzy się bardzo angażują, no to wiecie, jak to jest. Musimy kłaść swoje życie. Przychodzisz z pracy i już myślisz, co trzeba w Kościele zrobić. Czy to sprzątanie, czy to organizowanie czegoś, czy to współpraca, cokolwiek. To są wszystko środki, nasz czas, nasze emocje, tak? Ale kiedy już sobie odpuścisz i posiedzisz troszkę wygodnie w ławce, no to chce ci się wrócić do takiej aktywności? Przecież przychodzisz do domu, jak jest taka pogoda dzisiaj, nie wiem, coś może będzie padać, bo mi się spać chce, więc może to tak będzie. To położyć się po obiedzie, niech sadełko się zawiąże. A może jakiś serial, tak? A może cokolwiek w telewizji ciekawego. Jest dużo ciekawych rzeczy. A będę szedł tam i zamiatał, albo będę szedł i coś tam robił. I jeszcze tego nie docenią, albo nawet nie zauważą. Więc, drodzy, tacy ludzie słabną. Słabną. Potrzebujemy więc ludzi w Kościele, którzy byliby jacy? Gorliwi. Bo tacy, nawet jeżeli są troszkę nadgorliwi, zachęcą innych. Ale jeżeli tacy ludzie są też za bardzo gorliwi, nazywamy ich różnie. Nazywamy, że to są ludzie albo nadduchowi, albo jak to jeszcze nazywamy ich? Fanatyczni, wierzący, tak? Ci ludzie są bardzo emocjonalni, egzaltują się nawet małymi sprawami, tylko że na egzaltacji najczęściej to pozostaje. Mówią, pięknie byłoby, gdybyśmy mieli grupy domowe. Tylko nie ma kto przyjść na tą grupę. Tak? Ci, którzy tak bardzo chcą, nagle ich nie ma. Inni przyszli, tylko ich nie ma. Albo zróbmy jakiś event, tylko do pomocy nie ma. Czyli mówią coś i nie do końca za tym stają. A jeżeli za tym nie stają, to co się dzieje? Kogoś ranią. Jesteśmy wtedy niewiarygodni. Ale przecież w tym momencie przeżywaliśmy taką wielką miłość i uniesienie i taką wielką potrzebę. Dobrze. Tylko, że później nawet jak ci się nie chce, a rzekło się słowo, to naginam swoje sumienie i naginam swoje chcenie do tego, żeby to zrobić. Tak? Żeby to zrobić. Ile razy, kiedy byłem jeszcze pastorem, albo jakbyście zapytali naszego pastora, ile razy czasami się obiadu nie jadło, albo jeden posiłek dziennie, nie dlatego, że człowiek nie chciał jeść albo pościł, tylko dlatego, że musiał zrobić coś, co obiecał. Ale niektórzy co 3 godziny trzeba jeść. Niech się wali, niech się pali, bo zdrowie najważniejsze. Jeżeli twoje zdrowie jest najważniejsze, to nie obiecuj. Bo jeżeli obiecujesz, to trzeba to wykonać. Tak? Tak mnie nauczono i tak Biblia mówi o tym. Więc potrzebujemy gdzieś te swoje, tą swoją miłość i tą swoją taką egzaltację troszeczkę doprowadzić do stanu równowagi. Bo jeżeli jest to stan równowagi, to nie będziemy ani w jednym rowie, ani w drugim rowie. Tak? Będziemy szli po środku. Bo rzecz rozbija się o ważne rzeczy. Jakie to są rzeczy? Rzymian, list do Rzymian, 2 rozdział. Od 24 wersetu do 29. Albowiem z waszej winy, napisał Paweł. Jak napisano, bluźnią poganie imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Czyli napisane tu jest, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. No jak to z naszej winy? Co oni w nas widzą? Różne rzeczy widzą. Ostatnio coraz bardziej sobie zdaję sprawę, że powinienem dołożyć większych starań do tego, żeby być lepszym chrześcijaninem. Bo rzecz się rozgrywa o ważną rzecz. Tak? Sprawa się rozbija o ważną rzecz. Jaka to jest rzecz? Czemu poganie, patrząc na nas, mogą bluźnić imieniu Bożemu? Znany jest przykład już taki, że czasami dzieci ludzi kaznodziejów albo pewnych liderów, nie wiem, może głównego lidera, ale liderów w kościele, lider taki czy lider inny, się gorszą, bo ci liderzy albo kaznodzieje w kościele są zupełnie jakby innymi ludźmi niż w domu. Ale jak się drzwi za nimi zamykają w domu, potrafią różne rzeczy robić. Potrafią uderzyć pięścią w stół, potrafią krzyczeć, potrafią nie dotrzymać, potrafią wyzyskiwać. I jak się rozmawia z takimi ludźmi, a przyszło mi już rozmawiać z dziećmi takich braci czy sióstr, i oni mi mówili, bo to jest hipokryzja. Bo w naszym domu mój ojciec jest zupełnie inny niż jest w kościele. To tak jakby były dwie osobowości. Czyli to jest hipokryzja, to jest granie dla innych, żeby zyskać coś dla siebie. I wiecie, co tacy ludzie robią? Gorszą się. Słyszałem ojca, gdzieś stałem z boku i słyszałem, jak ojciec kaznodzieja rozmawiał z swoim synem. I powiedział, synu, ty już od dawna nie chodzisz na nabożeństwa. A syn mówi, bo ty jesteś hipokrytą. Ja jak widzę twoje życie, to mi się nie chce chodzić do kościoła. To był rok 1988. Czasy komuny jeszcze w Polsce, tak, czy socjalizmu. I wiecie, co ten ojciec powiedział? Synu, kupię ci nowego Volkswagena Golfa. Wiecie, że to było marzenie? Nowy Volkswagen Golf. A ten syn odpowiedział, tylko chodź na nabożeństwo. Syn powiedział, nie chcę tego Golfa i nie chcę twojego Boga. Ty zmień, chłopie, swoje życie, a wtedy pogadamy. I się odwrócił i poszedł. I widziałem ojca, który stał i nie wiedział, co zrobić. I podszedłem do niego, powiedziałem, długo na to pracowałeś. I sobie też poszedłem. Bo ja go znałem. Powiedziałem, długo, chłopie, na to pracowałeś. Myślałeś, że ci się uda, ale ten syn już ma 20 lat. On stanowi o sobie. I ten syn powiedział, wolę kromkę suchego chleba i będę żył po swojemu, a nie według twoich zasad, które nie są właściwe. Czyli jeżeli ludzie w domu się zgorszą, to myślicie, że powiedzenie, które bardziej funkcjonuje na wsi niż w mieście, które mówi, wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi, tak? Wiecie, że ściany mają uszy? Ludzie wiedzą. Nawet jak drzwi zamkniesz, wiedzą. Bo widzą po twarzy współdomowników. jak się w tym domu dzieje. Tak? Ale też widzimy, kiedy ludzie przychodzą do kościoła. Wiecie, że to jest bolączką kościołów ogólnie? Myślę, że to jest pewien taki, jakby to powiedzieć, obyczaj, czy nawyk, czy sposób bycia ludzi. Lubimy tych, których znamy. Jak oglądaliście samych swoich, to tam, już nie pamiętam dokładnie, jak to szło, ale Pawlak chyba powiedział, no po co nam szukać obcych wrogów, jak są już nasi wrogowie, tak? Więc wysiedli, osiedlili się obok Kargula. Więc ludzie czasami tak sobie myślą, tak? Lubimy albo przebywać w otoczeniu ludzi, których znamy. Modlimy się o przebudzenie. Modlimy się o przebudzenie. Ale przebudzenie to znaczy, że ludzie obcy, nam obcy, nieznajomi, będą przychodzić do kościoła, do nabożeństwa. Czego oni będą oczekiwać? Przecież Bóg jest miłością. Jest miłością? Jest. Skoro Bóg jest miłością i Bóg mieszka w naszych sercach i w naszych wnętrzach i Bóg uczynił z nas świątynię Ducha Świętego, to jacy powinniśmy być? Pełni miłości, współczucia, empatii? To dlaczego czasami tak jest, że przychodzi ktoś, już całkiem, może nie całkiem obcy, już może ze 2-3 razy był, już się opatrzyliśmy się z tym człowiekiem. Podejdziemy, jak się czujesz i nagle widzi twoje plecy, bo tak naprawdę jeszcze go dobrze nie znasz. Możemy się tłumaczyć. Jesteśmy introwertykami. My to jesteśmy tacy, wiecie, nas trzeba długo przekonywać do siebie. No ale przecież Bóg uczynił nas podatnymi na działanie Ducha Świętego. To Duch Święty cię kieruje. Filip podszedł do nieznanego mu człowieka, który jechał na powozie, czytał Biblię, był mu zupełnie nieznajomy, nawet nie nawrócony. I nawet nie rozumiał, co czyta. Pamiętacie? Przyłączył się do niego. Rozmawiał z nim, biegł obok najpierw, a później tamten mówił, wsiadaj do mnie, będzie łatwiej. Więc jechali razem. Spędził z nim czas. Odjeżdżał od miejsca, w którym wsiadł. Nie wiemy, ile kilometrów ujechali. Po pustyni ciężko wracać na piechotkę. Ale jechał z nim, rozmawiał z nim, doprowadził go do poznania prawdy. I wreszcie eunuch się zapytał, oto woda. Co jest na przeszkodzie, żebym przyjął chrzest? I Filip go ochrzcił. I nagle Duch Boży go wziął i zaniósł go do Azotu. Rozumiecie, co to znaczy? Może ci się obiad przypalić. Bóg lubi ofiary palone. Ciągle jeszcze Bóg lubi takie rzeczy. Ale jeżeli poświęcisz uwagę człowiekowi, który przyszedł, okażesz mu serce. Nie chodzi o to, żeby godzinami z nim rozmawiać, ale chodzi, żeby okazać serce, żeby do niego się przybliżyć. Ktoś powie, nie jestem liderem. Ale nie czytacie, jak w Biblii jest napisane, wy już tak długo chodzicie, ja parafrazuję, już tak długo chodzicie, już tak długo słuchacie, już powinniście jeść pokarm stały, twardy, a wy ciągle jeszcze mleczkiem, ciągle jeszcze chcecie, żeby was karmić. Takie łatwe jedzonko. Nie chcecie wziąć odpowiedzialności, nie chcecie stanąć w miejscu służby, nie chcecie dzielić się z tym, co przeżywacie. Bo zapominamy, że taka rzecz nas ubogaca, a nie raczej okrada. Bo jeżeli wiem, że z kimś mam rozmawiać, to nawet jakby mi się nie chciało czytać Biblii, to zaczynam czytać, bo wiem, że Biblia to jest żywe słowo. A żywe słowo dotyka się mojego serca i Bóg daje, wiedząc, z kim będę rozmawiał odpowiednie słowo, zwraca uwagę na odpowiednie wersety, daje mi zrozumieć znaczenie tego. I kiedy z nim rozmawiam, z danym człowiekiem czy grupą ludzi, Bóg to używa. Kiedy ja to dostrzegam, czuję się zachęcony, żeby jeszcze bardziej czytać Boże Słowo. A jeżeli jeszcze bardziej czytam Boże Słowo, czuję się, że wzrasta to we mnie, że jestem silniejszy w Bogu, że nie jestem słabeuszem, że teraz mogę wychodzić do przodu się modlić o ludzi. Że kiedy kogoś spotkam na ulicy, mogę się o niego modlić i nie będę się bał, cokolwiek się stanie, bo wiem, że to Bóg posłał aniołów swoich, już nie mówię o Duchu Świętym, którego nam dał, tak? Potrzebujemy więc zaopiekować się ludźmi, którzy przyjdą albo przychodzą. A Nysa w tym najsilniejsza nie jest. Nysa w tym najsilniejsza nie jest. Wiecie? Słyszałem już niejedną wypowiedź ludzi, którzy przychodzili tutaj do zboru. Kiedy wychodziłem, tam się zagadnąłem, a bo wy to tak tylko ze sobą. A to tak, jeden z drugim tam rozmawia, bo się znają i tak człowiek czuje się jak piąte albo szóste koło u wozu. Mówię, aha, czyli modlimy się o przebudzenie i nie inwestujemy w ludzi, którzy szukają, autentycznie szukają Boga. Tak? Przecież liderzy nie do wszystkich podejdą. To owce rodzą owce, tak? Ja nie słyszałem, że pasterz rodził owce. Może mu się zdarzyć wtedy, kiedy jest też owcą. Ale to normalnie owce rodzą owce. Czyli to jest nasza powinność, żeby stanąć do dyspozycji Bogu i żeby okazać ludziom serce, bo czasami ludzie przychodzą bardzo poranieni i oczekują, że ktokolwiek zwróci się do nich miłym słowem, że w ogóle zacznie z nimi rozmawiać. W świecie komórek, SMS-ów, gadu-gadu, czatów i czegoś jeszcze innego ludzie są bardzo wyalienowani i brakuje im kontaktów personalnych. Raczej wolą na komórce SMS-ować. Więc potrzebujemy to przełamać, bo Kościół jest takim miejscem, ludzie tego potrzebują. Dlaczego jeszcze ludzie mogą się gorszyć? Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego coraz więcej ludzi z powikłanym życiem przychodzi do Kościoła? Mają powikłane życie, w ten czy w inny sposób powikłane życie. I przychodzą do Kościoła i mówimy, to są trudne przypadki. Wiecie, że u Boga nie ma trudnych przypadków? Bóg sobie z tym radzi. Wszystko jest możliwe nie tylko dla Boga, ale dla tego, kto wierzy. Tak? Więc jeżeli tacy ludzie przychodzą do Kościoła, to czego oczekują? Wiedzą, że lekarz nie pomoże. Wiedzą, że bank nie odpuści. Wiedzą, że nie nabędą szybko nowych umiejętności, nie przekwalifikują się, a pracy nie ma. Potrzebują cudu. Potrzebują cudu. Gdzie idą? Tam, gdzie ludzie mówią, że cuda się zdarzają. Tak? Do Kościoła. Czy cuda tak łatwo się zdarzają? Próbowaliście kiedyś głosić komuś Ewangelię? Bez modlitwy? Bez odpowiedniego przygotowania? Gdzie? Niektórzy mówią, ja mam zdolności. I halleluja, dzięki Bogu. Tylko co z tego, jeżeli te zdolności nie są ożywione przez Ducha Świętego, bo się Mu nie poddajesz? Bo nie poświęciłeś czasu w modlitwie? Ktoś ostatnio ogłosił, użył przykładu, że ten rodzaj wychodzi tylko przez modlitwę i post, prawda? A apostołowie pytali, dlaczego myśmy nie mogli tego demona wygonić? Dlaczego ten demon szarpie tym chłopakiem i chce go zabić i my nie możemy temu przeszkodzić? Dlaczego? Dlatego, że nie poświęcili czasu. Biblia mówi, kiedy oni byli zmęczeni, zasypiali na stojąco, to Jezus szedł do ustronia, na ustronne miejsce i tam się modlił i miał relację z Bogiem. Ożywione było jego serce. A kiedy widział, że coś nie działa, pamiętacie Jezusa, kiedy przychodzi do niego człowiek, który jest ślepy, Jezus nałożywszy błota na jego oczy, mówi, umyj się, widzisz? A on do niego mówi, widzę, ale tak jakoś dziwnie widzę. Ludzie jak drzewa, obraz zamazany, więc coś się już wydarzyło, ale to jeszcze nie ten rodzaj widzenia. Jezus powiedział jeszcze raz, nie ma sprawy, wrócimy do modlitwy, chodź tu, położę na ciebie ręce. Za drugim razem przejrzał. Czyli nawet Jezusowi zdarzało się, że nie od razu coś się zdarzyło, tak? Ogólnie zawsze było, szybko, ale ten przypadek, a Biblia, w Biblii nie ma rzeczy przypadkowych, ten przypadek, czy ten, to zdarzenie jest opisane w Biblii po to, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, kiedy coś nie wyjdzie. Ktoś mówi, tylko na 2 dni mi pomogło, a później znowu wróciło. A to jednak działa, tylko musimy jeszcze coś zrobić, tak? Udoskonalić. Więcej modlitwy, więcej zaangażowania. Możemy powiedzieć, nie możemy się zająć tylko jedną osobą. Tylko wiesz, ćwiczenie czyni mistrza. Jeżeli będziesz sobie odpuszczać, to nigdy dobrze nie będziesz robił, bo każdy przypadek jest inny. Potrzebujemy się zaciąć. Potrzebujemy się uprzeć. Wiecie, że to jest dobrze? Czasami się uprzeć? Przez cierpliwość i przez wytrwałość zyskujemy obietnicę. Więc jeżeli trudny przypadek masz przed sobą, to nie tylko sam się modlisz, angażujesz innych. I to nie tak na tej zasadzie piszę SMS-a, nie wiadomo, czy ktoś się pomodli. Dzwonię, bo tak mnie nauczono. Wiecie, jak się nauczyłem? Jeżeli w telewizji dziś mówili, i to sobie wziąłem do serca. Jeżeli cię napadną w mieście, to nie krzycz ratunku, bo ci nikt nie pomoże. Po prostu nikt tego nie słyszy i nie widzi. Trzeba wołać, Pan w czarnym kapeluszu, proszę mi pomóc, bo mnie biją. I taki człowiek czuje się odpowiedzialny, bo został wskazany. Pani w szortach, proszę mi pomóc. Tak? I człowiek wskazany czuje się odpowiedzialny. Więc jeżeli zadzwonisz i powiesz, słuchaj, o tej godzinie się modlimy, bo taka i taka sprawa, czy dołączysz do nas w modlitwie? To jest lepsze jak SMS. Bo SMS jest taki, wiecie, mogłem go nie odczytać. Też jest dobrą informacją, ale uważam, że kiedy zadzwonisz, jest lepiej. Jeżeli uprzesz się i wygrasz, to wtedy czujesz zachętę i masz więcej wiary przy następnym problemie. A kiedy jeszcze znowu wygrasz w następnym problemie, masz jeszcze więcej wiary i wtedy ludzie przychodzą i mówią tak, w tym kościele, jak się modlą, to faktycznie rzeczy się dzieją. Nie 100%, ale jednak duży procent. Oni w tym wzrastają. Oni nie tylko mówią, że Jezus działa, oni robią wszystko, żeby działanie Jezusa sprowadzić, żeby to zafunkcjonowało. Czy to jest proste? No wiecie. Czasami to niekoniecznie jest nawet wygodne, kiedy Bóg budził moją żonę o 4 rano. Ja się przebudzałem, patrzyłem, ona się modli. Albo kiedy mnie budził o 3 rano i powiedział 2 godziny modlitwy. To wtedy człowiek lubi spać. Ja nie wiem jak wy, ale o tej godzinie ja lubię spać. A później trzeba funkcjonować w ciągu dnia. Powiedziałem, Boże, czy nie mogę kiedy indziej? Bóg powiedział, musisz płacić cenę, kiedy ja chcę, żebyś się nauczył, żebyś nie wybrzydzał, żebyś był gotowy posłuchać mnie w każdym momencie, kiedy będę tego od ciebie chciał. Nie dyskutuj więc, chcesz mi służyć, to masz to robić. Masz to robić. Więc robiłem, zasypiałem, denerwowałem się, ale się modliłem. Coś to we mnie zrobiło. I pamiętam, jak moja żona kiedyś, kiedy byliśmy na początku małżeństwa, powiedziała mi, jak rozmawialiśmy o bracie Mańkowskim, i ona mi powiedziała, tobie jeszcze 20 lat, zanim będziesz głosił to jak on. Ja mówię, Halinka, co ty? On studiów nie skończył, ja studia skończyłem. I ona powiedziała, wiesz co, ale tak znać Boga, jak On zna, zajmie ci jeszcze 20 lat. Możesz na kolanach przyspieszyć, ale normalnie to 20 lat. Sobie pomyślałem, wow. I wtedy czytałem Biblię po 3 godziny dziennie, modliłem się. I moja żona mi wtedy powiedziała, no, Tak, w ciągu paru miesięcy już 2 lata zrobiłeś. Sobie powiedziałem, ale czułem się zachęcony, tak? Trochę zmęczony, to prawda, ale zachęcony. Drodzy, ilu ludzi się zgorszyło, bo mówiliśmy, że Bóg wszystko może. A później nie byliśmy wytrwali w modlitwie. Ile razy? Myśmy przeżyli taki, znacie ten przykład, kiedy nasza córka umierała nam na rękach i powiedziała, tato, nie chcę do szpitala. Ty powiedziałeś, że Jezus uzdrawia. Miała 4 lata. I co mieliśmy zrobić? A żona mi powiedziała, jesteś kapłanem domu, co zrobisz, tak będzie. To był dylemat. I powiedziałem, jak pojadę z nią do szpitala, nie wiem, jakbym dzisiaj zrobił, ale wtedy miałem takie przekonanie, że jak pojadę do szpitala, to nie będę w stanie jej głosić Ewangelii. Będę hipokrytą, ile razy będę mówił jej o Jezusie, to się będę samego siebie wstydził. Więc położyliśmy ją do łóżeczka i modliliśmy się. I wygraliśmy bitwę. Widzicie, że było łatwo? Mogła nam umrzeć. To nie był ból głowy. Ona się dusiła, była sina i była już zapaść, która się zaczynała. Wygraliśmy bój, bo nam powiedziała, jesteś pastorem i mówiłeś, że Jezus uzdrawia ludzi. Dlaczego wieziesz mnie do szpitala, żeby mnie męczyli? To jest dylemat. To nie jest proste. Więc drodzy, Bóg gdzieś oczekuje od nas, że będziemy zachętą dla ludzi. Bo jeżeli dajesz siebie wszystko i ludzie widzą to, to nawet jak ci się nie uda, to przynajmniej wiedzą, że zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy. Ale najczęściej ludzie, którzy mówią, w kościele się nic nie dzieje i krytykują tego czy tamtego, to wiecie, co są to ludzie? Którzy tak naprawdę stoją z boku i obserwują. Kto nic nie robi, to błędu nie czyni, w sensie nie zrobi tego źle. Chociaż Biblia mówi, że taki człowiek na pewno grzeszy. Bo jeżeli umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzeszy, tak, pastorze? Kto nie umie czynić dobrze, który umie zrobić dobre uczynki, a ich nie robi, to grzeszy. Więc to jest grzech na pewno, ale taki człowiek się tłumaczy, no bo ja tego nie umiem. Ale jeżeli zaczniesz coś robić, to się nauczysz. To się nauczysz. Wiecie, kiedy chciałem zaoszczędzić pieniądze, tak jechałem do warsztatu samochodowego, jeszcze miałem malucha, to prosiłem, żeby pozwolili mi zostać na hali. Napraw i patrzyłem, jak oni mi naprawiają samochód. Po dwóch takich naprawach rozebrałem cały silnik. Wprawdzie źle go złożyłem, ale rozebrałem. A później już sam naprawiałem, bo się przypatrzyłem, jak to robią. Nauczyłem się przez patrzenie. Pytałem się, dopytywałem, a co pan taki ciekawy, bo mnie to ciekawi. Jak mi powiedzieli, to się nauczyłem. Jeżeli chcesz, ucz się. Przypatruj się, jak się ludzie modlą, jak wzywają imienia Pańskiego, jak podchodzą, rozmawiają z ludźmi. Ucz się tego. Niech ci się do domu nie śpieszy tak bardzo. Złośliwi mówią, że w domu to ludzie umierają, tak? Nie wiem, czy u was się tak mówi, nie? W szpitalu też umierają. A to szpital taki duży dom. Więc nie ma co się śpieszyć. Drodzy, chcę wam powiedzieć, że prawdziwe obrzezanie to nie jest to, co na zewnątrz. Możemy nazywać się zielonoświątkowcy, charyzmatycy, jakkolwiek. A jeżeli nie będziemy spełniać standardów Ducha Świętego, to niestety. To nie jest obrzezanie. Obrzezanie to jest to obrzezanie wewnętrzne. Nie na zewnątrz. To nie tytuł, nie etykietka, którą ci przyklejono, to nie świadectwo chrztu. To jest twoja gorliwość dla Boga. To jest twoje poświęcenie dla Chrystusa. to jest też umiłowanie, kiedy Bóg będzie podnosił ludzi do celów czy do zadań wyższych. Ja wierzę, że kiedy przyjdzie przebudzenie, a ono przyjdzie, na konferencji powiedziano nam, że nie powinniśmy się modlić o żniwo, bo ono jest. Powinniśmy się modlić o robotników, bo ich nie ma albo jest ich mało. Więc jeżeli przychodzą ludzie, a oni przychodzą, bądźmy gotowi im głosić. Nie dlatego, że tak umiemy, ale niech to będzie przemodlone. Niech nasze wnętrza będą przemienione. Niech cena będzie zapłacona i niech nasze serce będzie gorliwe w wypełnianiu Bożej woli. Kwasy zostawiamy. Bo odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Kwasy zostawiamy. Bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli kogoś zgorszymy, kogoś, za którego Jezus umierał i na krzyżu zapłacił cenę, to kiedy stanę kiedyś przed Bogiem, ja wierzę w Boże miłosierdzie, kiedy stanę przed Bogiem, to Bóg mnie zapyta, dlaczego ten człowiek nie jest zbawiony. Dałem ci, chłopie, szansę. Ten człowiek do ciebie przyszedł i chciał, żeś mu głosił Ewangelię. Dlaczego go zgorszyłeś? Nie powiem, że tacy ludzie pójdą do piekła. Może tak, może nie, nie wiem, nie jestem sędzią. Ale na pewno wiem, że w Biblii w pewnym miejscu jest napisane, że tacy będą zbawieni, ale... Tam jest użyte słowo ale. Kto pamięta? Tak jakby przez ogień. Nie wiem, co to znaczy. Przyznam, że nie wiem do tej pory i może nie chcę wiedzieć, ale wolę się tego wystrzegać. Bo ogień to jest ogień. Z ogniem nie ma żartu, tak? Więc raczej chcę wypełniać Bożą wolę, poświęcić czas w modlitwie, kształcić się, szkolić, wzrastać, nie uciekać, nie tracić pierwszej miłości, bo o tych są napisane jest, z jakiej wyżyny, popatrz, z jakiej wyżyny spadłeś. Więc drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj się modlili o to, żeby Bóg dał nam siłę i wytrwałość, abyśmy stanęli Mu do dyspozycji, dając czas tym, którzy przyjdą do Kościoła. Modląc się o tych, którzy są w potrzebie. Wydając świadectwo swoim życiem. Kiedy mówimy, że to zrobimy, to staramy się to zrobić. Bądźmy gorliwi w dobrych uczynkach, a zobaczymy Boże błogosławieństwo, tak? Kiedy będziemy się modlić, chciałbym, żebyśmy się pomodlili jeszcze o dwie rzeczy. Byliśmy niedawno w Karłowicach na konferencji, mile nas obsłużono, ale okazuje się, że opiekunowie ośrodka ulegli wypadkowi, nie wiem, co to za wypadek, ale są w stanie ciężkim. On już jest w stanie lepszym, rokowania są lepsze, ale z nią jest ciągle dylemat. Więc lekarze ciągle walczą, potrzebujemy też modlitwy o to i ktoś nam dał tu taką zajawkę czy prośbę o modlitwę o Anię, która jest czy to poparzona, czy nie wiem, co to jest, ale wygląda nieciekawie i jest powiedziane, bez Państwa pomocy Ania będzie nadal cierpiała. Nie, tu jest też prośba o pomoc finansową, ale myślę, że jeżeli się pomodlimy skutecznie i będzie uzdrowienie, to i pomoc finansowa niekoniecznie będzie potrzebna. Nie to, żebyśmy byli skąpi, tylko że to będzie praktycznie także dla dziecka. Dziecko będzie, nie będzie cierpiało, tak? To też niech będzie świadectwem. Niech ludzie raczej doznając Bożej mocy chwalą Boga, niż się zastanawiają, dlaczego takie rzeczy się dzieją i złorzeczą Bogu, tak? Powstańcie. Cudowny Panie, zanim będziemy się modlić o te dwie osoby, czy trzy osoby, chcę dzisiaj stanąć razem z Kościołem przed Twoim tronem i mówię, Ty, który dałeś nam Świętego Ducha Twego. Ty, który przyjąłeś nas w grono, w poczet Twoich dzieci. Ty, który zmieniłeś sposób naszego myślenia i Ty, który obdarowałeś nas mocą ku uzdrawianiu. Boże Wszechmogący, który powiedziałeś, że posyłając nas, dajesz nam moc i autorytet, i namaszczenie, i wiarę, i dajesz nam skuteczność, żebyśmy deptali po wężach, po skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Że manifestujesz się w swojej miłości i chwale, że przyszedłeś tu w mocy Jezusa Chrystusa i w potędze Ducha Świętego. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty przemieniasz nasz sposób myślenia i że Ty dajesz nam zachętę do tego, byśmy bojowali nie tylko o swoje sprawy, ale o naszych braci, ale także o ludzi z tego miasta, o ludzi, których postawisz na naszej drodze, Panie. Ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam oręż i że Ty dajesz nam światło do ręki i że Ty sprawiasz, Panie, że nasze obrzezanie jest tym obrzezaniem wnętrza. Panie, ja dziękuję Ci, że jesteśmy prawdziwie Twoimi dziećmi, że nas umiłowałeś i wybrałeś. Nie chcemy być sarkastyczni i nie chcemy być ludźmi, którzy z pozoru tylko Tobie służą. Nie chcemy być ludźmi egoistycznymi, którzy dbają tylko o swoje rzeczy. Dobry Ojcze, chcemy zamknąć nasze usta na narzekanie, ale chcemy je otworzyć na to, by chwalić imię Twoje święte i żeby wypowiadać o Tobie świadectwa ku zbudowaniu, ku zachęcie dla innych. Panie, chcemy wrócić do swojej pierwszej miłości. Ja modlę się dzisiaj, Panie, spraw, żeby ci z nas, ci, którzy są członkami tego Kościoła, albo ci, którzy sympatyzują z tym Kościołem, jeżeli utracili już swoją pierwszą miłość przez różne rzeczy, wydarzenia, zranienia czy pokusy, ja Cię proszę, Panie, przyjdź do nich z nową dawką miłości. Niech wrócą do swojej pierwszej miłości. Rozpal w nich ogień na nowo. Niech powieje Twój święty wiatr. I niech ożyją suche kości. Proszę Cię, Panie, niech przyjdzie życie. Panie, nie chcemy cierpieć i nie chcemy, żeby modlić się, aby jutro nie było gorzej niż dzisiaj. My chcemy być ludźmi, którzy w jutro wchodzą z dobrym nastawieniem. Z wiarą, że nas nie opuściłeś i nas nie opuścisz. Że jesteś wierny swojemu słowu. Panie, ja dziękuję Ci za to. Więc modlę się o tych, którzy osłabli. Modlę się o tych, którzy stracili pierwszą miłość. Modlę się o tych, którzy są zranieni, zniechęceni. Modlę się o tych, którzy dzisiaj nie wiedzą, co sobą zrobić. Niech przyjdzie do nich tchnienie życia. Niech przyjdzie do nich święte namaszczenie. Niech przyjdzie Duch Święty, który porwie ich na wyżynę chwały. I niech przyjdzie namaszczenie. Ojcze, spraw, żeby rozradowali się w duchu, żeby rozradowali się w prawdzie, żeby doświadczyli Twojego dotyku i żeby zapragnęli głębiej i więcej. Panie, niech wróci do nich pierwsza miłość. Niech wróci do nich pierwsza miłość. Spraw, Panie, też, byśmy byli użytecznymi w tym, aby im pomóc do tego, byśmy ich nie krytykowali, byśmy ich nie zniechęcali, ale byśmy ich zachęcali. Panie, niech to przyjdzie do naszego Kościoła i do naszych serc. Niech będzie to odpowiedzialność w nas. Modlimy się, Panie, także o gospodarzy z Karłowic. Nie wiemy, Panie, jak to się stało, że ulegli wypadkowi. Ale Ty wszystko wiesz. To Ty składasz kości. To Ty leczysz złamania. Ty leczysz, Panie, zranienia. Ty leczysz przerwane tkanki. Uzdrawiasz obolałe narządy. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty masz dla nich łaskę i służbę. Dzięki ich pracy wielu ludzi mogło przyjechać na konferencję i mogli być dobrze obsłużeni i zachęceni. Dlatego, Panie, dzisiaj wzywamy imienia Twojego nad nimi. I mówimy, niech przyjdzie Twój Święty Duch. Niech przyjdzie Twoje dotknięcie. Panie, który jesteś naszym lekarzem, dotknij ich i ulecz. W imieniu Jezusa. Niech powstaną szybko do życia. Do działania, do sprawności. Niech odejdzie od nich zranienie ich serc. Niech odejdzie od nich wątpliwość, niech odejdzie od nich narzekanie. Panie, niech przyjdzie dziękczynienie z większą mocą w imieniu Jezusa. Panie, modlimy się też o Anię. Ty widzisz, jej skóra jest bardzo uszkodzona. Nie wiemy, czy to jest oparzenie, czy to jakaś paskudna choroba, ale dzisiaj wkładam rękę na te zdjęcia i mówię w imieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy my tu dzisiaj stojąc modlimy się, niech tam przyjdzie uzdrowienie. Panie, zregeneruj i odnów jej skórę. A jeżeli to jest wynik infekcji czy złej przemiany materii, Panie, Ty ureguluj to w jej ciele. W imieniu Jezusa niech przyjdzie ulga do tego dziecka. Niech to dziecko nie musi cierpieć. Niech rodzice doświadczą Twojej mocy i Twojego cudu. W imieniu Jezusa Chrystusa niech przyjdzie uzdrowienie. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Amen. Spoczynijcie, ja podzielę się z Wami, nie wiem, czy budującym świadectwem, ale jakimś świadectwem. Zadzwoniła do mnie niedawno rodzina z Białegostoku i powiedzieli, że ona, kobieta, żona, musiała mieć zabieg jakiś i ponieważ było to groźne, było podejrzenie nowotworu złośliwego, wyniki wyszły dobre, ale ten lęk, który przeżyła przed zabiegiem i ta niepewność spowodowały, że przestała w nocy sypiać. I do tego stopnia, że spała może godziny w nocy i cały czas się przewracała z boku na bok, różne myśli. I to już trwało jakiś czas i zadzwoniła, powiedziała, pomóc się. Znam ich osobiście, więc zadzwonili i powiedzieli, pomóc się o nas. Modliłem się z nią przez telefon i widziałem demona takiego dużego, który sypał i sól, i pieprz do jej życia. Widziałem, że zaogniał rany i wiecie, jak pieprz działa. Że zaognia pewne rzeczy. Tak jak i sól. I powiedziałem, jest to sprawa duchowa. Dopuściłaś przez swój lęk duchowe rzeczy, niedobre. Więc zacząłem związywać te duchowe rzeczy. I poszedłem spać. Bo to było wieczorem, już później poszedłem spać. I w nocy to jest pierwszy mój przypadek, kiedy toczyłem duchowy bój w ciągu nocy i nie pamiętam, o co szło. Hanika powiedziała, że długo walczyłem, nie wiem jak długo, ale długo. Rzucałem się, krzyczałem coś i po pewnym czasie przeszedłem w modlitwę na obcych językach, płynną, zrozumiałem. Hanika powiedziała, modliłam się z tobą, wiedziałem, że została wygrana bitwa, więc spałem do rana, rano wstałem. I wiedziałem, że toczyłem ciężki bój. Pamiętałem, że to była bardzo groźna sytuacja. Że to były demony, które do mnie przyszły i z którymi musiałem toczyć bój. I niełatwo było mi wygrać. Ale wygraliśmy. Hanika mnie wspierała. Więc zadzwoniłem do niej rano, do tej kobiety. I spytałem się, czy spałaś? Powiedziała, spałam ciurkiem 4,5 godziny. Później się przebudziłam i znowu spałam. Jestem wypoczęta. Powiedziałem, ty jesteś wypoczęta, ja też spałem wprawdzie, ale w nocy toczyłem bój. I się zastanawiałem, czy powiedzieć wam o tym. Bo kiedyś w Prudniku, pamiętam, jak podobne świadectwo złożyłem, to jedna osoba powiedziała, to ja nawet imienia diabła teraz nie wymieniam, bo jak go wymienię, to on do mnie przyjdzie. Co ja sobie pomyślałem, Boże, ratunku, to nie o to chodzi. Przecież to nie tak miało być. Chcę wam powiedzieć, że chcąc, nie chcąc, toczymy duchowy bój. Toczymy. Każdą sprawę, o którą się modlisz, to jest duchowy bój. To nie jest tylko taka zwykła modlitwa. To toczysz duchowy bój. Diabłu się to nie podoba, bo stajesz mu jakby w opozycji. Jeżeli będziesz się bać, to będziesz słabym człowiekiem i diabeł cię dopadnie. Dlatego też Biblia mówi, poddajcie się Bogu, a diabłu się sprzeciwcie, a wtedy on od was ucieknie. Zachęcam was więc do tego. Może będą jakieś konsekwencje w postaci, że będziecie musieli walczyć. Stałem zachęcony do dalszego boju. Nie wiem, jak wy jesteście zachęceni, ale ja jestem zachęcony do boju. Następna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć. Długo się modliłem i pewnie wielu ludzi w Polsce o to, żeby kiedy będą w Polsce konferencje na temat uzdrowienia, to żeby na tych konferencjach uzdrowienia miały miejsce, bo to jest tak dziwnie, że jest konferencja o uzdrowieniu, a uzdrowień to tak jak kot napłakał. Nie wiem, ile on napłacze, ale tak się mówi, tak? I teraz była konferencja z Kary Blake'iem. Czy on jest kontrowersyjny, czy nie, to jest inna rzecz. Ale pytałem się ludzi, jakie są efekty. Nas tam nie było. I wiecie, byli ludzie z Legnicy, którzy po drodze wstąpili do nas na modlitwę i powiedzieli, wielu ludzi wstało z wózków inwalidzkich. Wiele ludzi było uzdrowionych ze znacznych chorób. I nie to, że aż tak nie wiadomo jak dużo, ale były takie przypadki. I powiedziałem sobie, Boże, przychodzi dobra rzecz. Już o tym się nie tylko mówi, ale te rzeczy zaczynają się dziać, tak? Bo wcześniej to tylko się o tym mówiło i halleluja, bo tam w Meksyku ileś wskrzeszeń zmartwych. Pytam się, a ile w Polsce? Tak? Dlaczego w Polsce niemożliwe? Możliwe, tylko że przychodzi ta możność. Bóg jest dobry. Ja z tęsknotą czekam, że do Nysy to przyjdzie z większym wymiarze, że będziemy zachęceni jeszcze bardziej. Amen? Drodzy, nabożeństwo skończone. Po nabożeństwie grupa charyzmatyczna, ci, którzy nie zasną, wytrwają, a jak będą chcieli zasnąć, to kawę gdzieś tam poszukamy, może trochę jest. Zrobimy. I niech was Bóg błogosławi. Ćwiczcie się w modlitwie i ćwiczcie się w uwielbianiu Pana i żadnej markotności. Rano wstajemy i jak to śpiewamy hymn? Jak Dawid, tak? Nie hymn Dawida, bo Dawid miał swój hymn. My mamy mieć swój hymn, ale tak jak Dawid. Amen.